W naszym studiu już jest pani doktor Urszula Krupa. Dzisiaj ciekawe rzeczy na temat diety, tak? Dla tych, którzy mają troszeczkę więcej niż powinni mieć kilogramów.
Też. To znaczy,
nie wiem, czy ja mam słuchać,
dzisiaj,
czy nie.
Proszę słuchać, bo to będą takie zdrowotne porady. Tak. Chciałam powiedzieć w dzisiejszym programie o roli flory bakteryjnej jelit w powstawaniu otyłości, która, jak wiadomo, stanowi poważny problem epidemiczny. Według Światowej Organizacji Zdrowia prognozy na 2015 rok przewidują, że liczba osób otyłych powyżej 15 roku życia wzrośnie do 700 milionów, czyli jest to prawie dwa razy więcej niż było w 2005 roku, a także wzrośnie liczba osób z nadwagą do około 2,3 miliarda. Otyłość, jak wiadomo, jest związana z wieloma chorobami, nie tylko zapalnymi, insulinoopornością i cukrzycą typu drugiego, ale z tłuszczeniem wątroby, wieloma chorobami układu sercowo-naczyniowego, nadciśnieniem, zespołem metabolicznym, a także nowotworami. W trakcie przeprowadzonych badań dotyczących roli flory mikrobakteryjnej w jelitach wykazano, że skład tej flory u osób szczupłych jest odmienny niż u osób otyłych, co stało się powodem intensywnych badań dotyczących wpływu mikroflory jelitowej na rozwój otyłości. Badania pokazują, że na mechanizm przyrostu masy ciała i regulacji energetycznej mogą mieć wpływ, na razie wiadomo o dwóch rodzajach bakterii, cały zespół bakterii tlenowych, beztlenowych, które znajdują się w całym przewodzie pokarmowym, odgrywając ważną rolę nie tylko w trawieniu, wpływu na fizjologię układu trawiennego, ale również na pracę układu odpornościowego. Jelito poza trawieniem jest ważnym organem pełniącym funkcje odpornościowe. Wykazano, że nawet 80% nabytej odporności ma swój początek w kontakcie antygenów ze strukturami układu odpornościowego w jelicie. W błonie śluzowej jelit rozmieszczone są w różnych strukturach, w kępkach, w limfocyty, które wytwarzają przeciwciała. Te immunologicznie czynne komórki są odpowiedzialne także za mechanizmy występowania tolerancji pokarmowej, zapobiegając odpowiedzi immunologicznej na antygeny pokarmowe. Obliczono także, że w jelitach znajduje się około 100 milionów neuronów komórek nerwowych, czyli jest to więcej nawet, chociaż nie widać tych komórek, niż w rdzeniu kręgowym czy w obwodowym układzie nerwowym. Niezależny w pewien sposób układ jelitowy, nerwowy, zbudowany przede wszystkim z układu autonomicznego, pozostaje jednak w ścisłym związku z ośrodkowym układem nerwowym. Oba układy komunikują się ze sobą przede wszystkim przez nerw błędny, ale także przez wiele neuroprzekaźników. Wśród nich ogromną rolę w jelitach odgrywa serotonina. Z obserwacji wynika, że u osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, depresyjne, lękowe występują dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Jest wiele chorób o takim nerwowym podłożu i z drugiej strony okazuje się także, że choroby jelit wpływają na stan psychiczny. Mogą być przyczyną nie tylko depresji, ale przewlekłego stresu. Bakterie jelitowe albo mikroflora jelitowa bierze udział w dojrzewaniu i różnicowaniu komórek nabłonka jelita. Reguluje procesy trawienne, zapobiegając biegunkom, zaparciom. Bakterie jelitowe fermentują niestrawione składniki pokarmu, wpływają na przyswajanie substancji odżywczych, biorą udział, jak już mówiłam, w immunomodulacji, chronią przed kolonizacją drobnoustrojów chorobotwórczych, przed wnikaniem także do krwiobiegu substancji szkodliwych. Biorą udział również w metabolizmie leków, rozkładają substancje toksyczne. Flora bakteryjna jelit jest konieczna nie tylko dla prawidłowego funkcjonowania układu pokarmowego i prawidłowego trawienia, ale jak widać również dla prawidłowego działania układu odpornościowego. Drobnoustroje które znajdują się w jelitach, odgrywają rolę w przemianach metabolicznych, biorą udział w rozkładaniu, w procesie wchłaniania elektrolitów, soli mineralnych, w procesie wytwarzania witaminy B. Prawidłowa flora jelita grubego chroni przed rozwojem drobnoustrojów chorobotwórczych, a wchodzące w jej skład bakterie Lactobacillus i Bifidobacterium wytwarzają substancje przeciwbakteryjne skierowane przeciwko bakteriom chorobotwórczym, różnych bakterii chorobotwórczych, czasem bardzo niebezpiecznych, jak Listeria, Salmonella i wiele innych. Za pomocą nowych technik prowadzone są dokładne badania. Oszacowano, że w 1 ml zawartości jelita znajduje się około 1000 mikroorganizmów, a liczba gatunków jest oceniana od 500 do 1800. Inni twierdzą, że tych gatunków może być znacznie więcej, a bakterie same stanowią aż 30% zawartości jelita. Kolejną istotną rolą mikroflory jest wpływ na budowę w zasadzie końcowego odcinka przewodu pokarmowego. Na obszarach z dużą liczbą bakterii wykazano, że zwiększa się także liczba i długość kosmków jelitowych. Badania ludzkiej flory bakteryjnej poza tymi bakteriami, o których mówię, bakteriami kwasu mlekowego, wykazały, że mikroflora jest zbudowana właściwie z dwóch rodzajów bakterii: Bacterioides i Firmicutes, które stanowią, jak mówię, 90%. Ustalono, że w przewodzie pokarmowym osób szczupłych przeważają bakterie z grupy Bacterioides. Z kolei flora bakteryjna otyłych zawiera więcej bakterii z grupy Firmicutes i przypuszcza się, że te bakterie Firmicutes w bardziej skuteczny sposób pozyskują energię z pożywienia, a potem ta energia jest gromadzona w postaci tkanki tłuszczowej. Nie dość tego, okazało się, że redukcja nadmiernej masy ciała badanych osób przyczyniła się do zmiany flory bakteryjnej na korzyść grupy Bacterioides. Zgromadzone dane są oczywiście powodem dalszych badań nad mikrośrodowiskiem jelit i podejrzewa się, że te wyniki badań, obserwacji będą mogły w przyszłości być powodem, znaczy będą skutkować możliwościami leczenia nadwagi i otyłości. Skład flory bakteryjnej jest oczywiście cały czas poznawany. Wiadomo, że flora bakteryjna, przewód pokarmowy dziecka jest jałowy i dopiero w czasie porodu i zaraz po porodzie dochodzi do zasiedlania przewodu pokarmowego noworodka bakteriami, których skład jest bardziej korzystny dla zdrowia u dzieci urodzonych w naturalnych porodach, karmionych do tego piersią przez zawartość właśnie bakterii zawierających kwas mlekowy, zwłaszcza Lactobacillus i Bifidobacterium. Noworodki karmione sztucznie mają mniejszą ilość bifidobakterii w porównaniu z tych, które są karmione mlekiem matki. Podejrzewano nawet przez pewien okres, że flora bakteryjna jelitowa dziecka jest podobna do matki, jako że w czasie porodu dochodzi do zasiedlania i tuż po porodzie wraz z mlekiem do zasiedlania tych bakterii. Potem się badania wykazały, że jednak flora bakteryjna zmienia się nie tylko z wiekiem, ale także w związku z dietą, która jest prowadzona, jakie zależy od pożywienia. Badania oparte na hodowlach bakteryjnych wykazały także, że górna część przewodu pokarmowego, nie dość, że ma mniej bakterii, to są to zazwyczaj bakterie tlenowe, natomiast dolna część jest skolonizowana głównie przez bakterie beztlenowe i taką granicą między obu częściami przewodu pokarmowego jest naturalna granica, jaką jest zastawka między jelitem krętym a jelitem grubym, zastawka krętniczo-kątnicza, kiedy nazywana zastawką Bauchina. Bakterie kwasu mlekowego, które są produkowane przez Bifidobacterium i Lactobacillus, wydzielają prowadzą do zakwaszenia środowiska jelita i to zapewnia właśnie ochronę przed patogenami, które w środowisku kwaśnym nie rozwijają się. Bakterie kwasu mlekowego ponadto mają zdolność do przylegania do nabłonka, błony śluzowej jelita. W ten sposób tworzą taką ochronę naturalną przed kolonizacją bakterii chorobotwórczych. Nie dość tego, okazało się, że bakterie Lactobacillus wytwarzają bakteriocyny, a także wytwarzają natlenek wodoru, hamujący rozwój innych bakterii. Wytwarzają także kwas octowy, który jest zużyty przez organizm. Biorą udział bakterie Bacteroides w wytwarzaniu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które pobudzają perystaltykę jelit. W ostatnich latach stwierdzono także istnienie komunikacji między komórkami nabłonka jelita, a bakteriami z grupy Bacteroides i udowodniono, że te bakterie Bacteroides mają wpływ właśnie na reakcje immunologiczne, pobudzają komórki nabłonka do produkcji angiogenin, czyli białek, które z jednej strony wytwarzane są w czasie stanów zapalnych, a z drugiej właśnie mają, ich działanie jest przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe. Dlatego ogromne znaczenie ma ta mikroflora bakteryjna i za chwilę opowiem o możliwościach wpływu poprzez wpływ na florę bakteryjną, również na zmianę, na otyłość. Najlepszą metodą leczenia otyłości jest oczywiście dieta i zwiększenie aktywności fizycznej. Niemniej jednak lekarze, badacze próbują stosować różne leki, w tym także różne zabiegi, w tym zabiegi chirurgiczne. Te ostatnie badania przedstawione dzisiaj przeze mnie, badacze przypuszczają, że w przyszłości będzie można wpływać na florę jelitową jako element terapii, zwłaszcza, że do tych zaburzeń mikroflory dochodzi w tej chwili bardzo często. Wpływ ma na to dieta. Już mówiłam, że takim czynnikiem, który destabilizuje florę bakteryjną, jest dieta bogata w tłuszcz, cukier, produkty mleczne zawierające glutenoidy, stosowane powszechnie, niesterydowe leki przeciwzapalne, powszechnie stosowane antybiotyki, nadmiernie nawet, bardzo często stosowane leki i inhibitory pompy protonowej, które się stosuje w nadkwaśności, które są stosowane w leczeniu na przykład choroby wrzodowej, w także wielu innych, w refluksie, mogą również destabilizować florę bakteryjną. Również do destabilizacji określanej mianem dysbiozy prowadzi stres. I to nie tylko psychiczny, ale fizyczny. Zakażenia przewodu pokarmowego mogą doprowadzić do zaburzenia tej mikroflory i to wpływa nie tylko na układ immunologiczny, homeostazę energetyczną, ale także na układ hormonalny. Zaburzenia równowagi flory bakteryjnej występują w wielu chorobach. W zespole jelita drażliwego, w którym lekarze prawie już rutynowo przepisują suplementy zawierające bakterie kwasu mlekowego. Tak samo w przewlekłych chorobach jelit, biegunki, nieżyt żołądkowo-jelitowy. Wszystkie te choroby teraz są wspomagane jak gdyby leczeniem suplementami z bakteriami kwasu mlekowego. Te stosowane leki, kuracje antybiotykowe, to wszystko może w znaczny sposób zaburzyć tą mikroflorę, dlatego w celu odbudowy i utrzymania równowagi w jelitach polecana jest zmiana diety. Ja na ten temat już wiele mówiłam. Mówiłam o prebiotykach, które występują naturalnie w żywności, szczególnie do prebiotyków zaliczane są ziemniaki, cebula, banany, cykoria, pory, ale też probiotyki, czyli wspominane bakterie kwasu mlekowego, jakie można spożywać albo w postaci naturalnej, albo też jako suplementy. I tutaj jak zwykle z suplementami jest problem, bo suplementy, jest ich bardzo dużo, zwłaszcza tych bakterii, zawierających bakterie kwasu mlekowego, mogą zawierać pojedynczy szczep bakterii probiotycznej. Może być tych szczepów więcej. W ostatnich latach istnieje możliwość podawania probiotyków wieloszczepowych i wielogatunkowych, które mają oddziaływać na różnych poziomach przewodu pokarmowego, jednak jak podają profesjonaliści, tak naprawdę nie wiadomo. Właściwie trzeba było wierzyć na słowo, albo kupować i w ten sposób przyjmując, a lekarze zalecają przyjmowanie bakterii kwasu mlekowego, tych preparatów, suplementów z bakteriami przez wiele miesięcy. Jest to ogromny wydatek również. I tak naprawdę nie wiadomo, czy w tych preparatach te bakterie są w takim stanie, że są one w stanie pomóc. Sama z własnego doświadczenia widzę, że niektóre z tych preparatów leżą w lodówce, inne są sprzedawane prosto z półki. Takie zmiana temperatury może również wpływać. Niektórzy przestrzegają tych zasad trzymania w lodówce, inni nie. To wszystko jest powodem, że wiele osób, którzy należą promują tak zwaną medycynę naturalną, uważa, że lepiej byłoby te probiotyki jeść naturalne, czyli spożywać kefir własnej roboty, siadłe mleko, sery i też w domu robione kiszonki, które zawierają bakterie kwasu mlekowego. Szczególnie te bakterie znajdują się właściwie we wszystkich kiszonkach, ale polecane kapusta, ogórki, buraki. Bardzo ważne. Także poleca się pomidory, karczochy. Te bakterie znajdują się w kwasie chlebowym, w żurku naturalnym. Problem, myślę, jest tego typu, że robienie sobie z siadłego mleka, z mleka UHT, tego, które jest pasteryzowane, też jest problematyczne, dlatego że to mleko czasem stoi, kwaśnieje, a zsiadłe się nie robi, ponieważ pozbawione są te mleka bakterii, więc jest to rzeczywiście duży problem, ponieważ ta żywność przetworzona może tych bakterii albo zawierać mniej, albo mało. Dlatego wskazania dotyczą właśnie tych kiszonek, które można sobie prostym sposobem wykonać w domu, zakisić ogórki czy kapustę, nie jest trudno. Tak samo inne warzywa polecane są w robienie w formie kiszonek. Poza tym warto je robić w domu o tyle, że okazuje się, że te sprzedawane w foliach w sklepach kiszonki są konserwowane i w ten sposób w większości pozbawione są prozdrowotnych działania tychże bakterii kwasu mlekowego. Polecane jest wykorzystywanie, tak jak mówiłam, w wielu warzyw, nie tylko tradycyjnie kapusty czy ogórków, ale tych buraków. Także pomidory można zakwaszać, w jabłka, grzyby, czosnek, cebulę, również owoce i tym sposobem łatwo w domu sobie samym można zrobić takie naturalne, właściwie naturalne leczenie, dieta i leczenie. Kiszenie, jak wiadomo, jest starym sposobem konserwacji żywności, gdzie główną rolę odgrywają właśnie bakterie kwasu mlekowego w czasie fermentacji. Cukry proste rozkładają się do kwas mlekowy, hamują procesy gnilne i to hamuje rozwój niekorzystnej flory bakteryjnej. Oczywiście te kiszonki trzeba sporządzać według przepisu. To musi być wszystko oczywiście bardzo czyste, zachowywać wszystkie warunki higieniczne, żeby nie dopuścić do rozwoju także innych bakterii. Kiszone warzywa i owoce są bogatym źródłem także witaminy C, witaminy B i wielu składników mineralnych. Kiszonki należą do produktów niskokalorycznych, ponieważ są pozbawione wielu tych cukrów, dlatego są zalecane dla osób z nadwagą i otyłością, oczywiście osób zdrowych. I takich, których jedzenie tych kiszonek nie zaszkodzi, szczególnie polecane są dla osób z cukrzycą, cierpiących na zespół mielita drażliwego, po przebytych biegunkach i przy obniżeniu odporności. To tyle, co w dzisiejszym programie. Chciałabym, właśnie zainspirowana jedną z radiosłuchaczy, która opowiadała o tym, że dość schudła po piciu tej wody z kapusty kiszonej, i rzeczywiście takie teraz artykuły i prace pojawiają się wpływem właśnie bakterii kwasu mlekowego i zmiany flory bakteryjnej nawet na nadwagę czy otyłość. Stąd postanowiłam Państwu o tym problemie powiedzieć. Chciałam jeszcze powiedzieć, ponieważ były pytania, ja mówiłam kiedyś o hirsutyzmie i mówiłam, że tym takim lekiem, który stosuje się, jedynym właściwie preparatem chyba, który jest chlorowodonek epifloryny, ten lek nazywa się Vaniqua. To jest krem, który jest przepisywany na receptę, więc musi być przepisany przez lekarza. Przeliteruję radiosłuchaczkom, które mnie prosiły. V jak Wiktoria, A jak Anna, N Natalia, I Q i A. Proszę ten krem zaproponować ewentualnie lekarzowi. Preparat jest drogi. To jest jedyny chyba, o ile ja wiem, preparat tego typu, który nadaje się do wcierania, zwłaszcza w okolicy brody. I podobno, dopóki się wciera, nie ma tych objawów hirsutyzmu. Jeśli są jakieś pytania, jest jeszcze troszkę czasu, to bardzo proszę. Porady lekarskie, słucham, proszę.
Panie doktor, ja odbiłam mieszkanie, także upadłam na cement, ręka sobie tak potłukła i że uboczek jest w porządku. Wziąłam się z łoku, ja wiadro wody zapałam i lewa ręka. I panie doktor, dosłownie takie żywe mnie normalnie, czułam, że mnie żywe normalnie, tam gdzieś coś się robi w tej ręce. I tak ta ręka boli. Ręka nie mogę, panie doktor, podnieść do góry.
No proszę pani.
Ma się smaruje.
To, ale to nie ma co smarować. Trzeba iść do lekarza, prześwietlić kończynę, bo jeżeli boli i nie ma pani możliwości ruchu, to no, w najlepszym wypadku jest to stłuczenie, które też może być leczone właśnie unieruchomieniem, ale może jest złamana i to trzeba to po prostu iść do lekarza, zrobić zdjęcie. Także tu nie ma co smarować samemu w domu. Bóg zapłać. Jest drugi telefon.
Szczęść tak, Boże.
Tak, szczęść Boże.
Pani doktor, ja z takim zapytaniem, gdzie bym mogła znaleźć, bo kiedyś słucham, ale to już była końcówka audycji, tak? O jamie syngromalitycznej.
Jeszcze raz?
Jama syngromalityczna.
No nie wiem, co. Nie wiem, nie kojarzę zupełnie. Kto to prowadził?
No słuchałam właśnie w tych poradach w sobotę i to była końcówka i nie zrozumiałam dokładnie właśnie, że to...
Ale proszę pani, na co to ma
to
być?
To jest w rdzeniu kręgowym.
Jamistość rdzenia chyba.
Tak.
A no to jamistość rdzenia. Mówiłam o tej chorobie. To słucham panią. Co pani chciała?
Chciałam się dowiedzieć odnośnie tego, gdzie bym mogła znaleźć tą audycję... Czy pani doktor by była skłonna w ogóle coś więcej kiedyś powiedzieć na ten temat, bo właśnie jestem tym zainteresowana, bo to mam.
Dobrze, dobrze. Dobrze, ja albo powtórzymy, albo zrobię taki program więcej na ten temat. Jest drugi telefon, dziękuję. Słucham?
Halo?
Tak, słucham.
Szczęść Boże, Pani
Szczęść
doktor.
Boże. Szczęść Boże,
ja chciałam tylko zapytać krótko, może Pani doktor by zorganizowała taką audycję na temat żurawiny, jakie ma właściwości, skład, na co można ją używać, czy na przykład na jakieś choroby, żeby pomóc, na narządy. Na temat, bo ja szukałam w różnych materiałach, a nigdzie tak nie mogę o tej żurawinie więcej dostać, a w tym roku jest bardzo ładna.
Ja mówiłam wielokrotnie, żurawina jest oczywiście wskazana w różnych, ale szczególne ma takie znaczenie bakteriobójcze i bakteriostatyczne w chorobach dróg moczowych, także dobrze, ja o samej żurawinie...
A przy cholesterolu czy cukrze też by była pomocna?
Słucham?
Przy cholesterolu nadmiernym albo przy cukrze?
Przy cukrzycy nie wiem. Dobrze, zrobię taki program o wpływie żurawiny na stan zdrowia. Dobrze, dziękuję.
No,
jeszcze jeden.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani doktor, ja może Krzysztof z Poznańskiego.
Tak?
Pytanie może, ale też chyba łączy się z tematem. Chodzi mi o jajka, bo krążą legendy, że posiadają dużo cholesterolu. Jeden lekarz zaleca, na przykład żona teraz miała kłopoty, może jeść jajka. Mm-hmm. A przypominam sobie książkę ojca Grande z Wrocławia, Boli Fratra, gdzie po prostu jajka zalecał i nie miał żadnych przeciwwskazań.
Proszę pana, żółtko jest, że tak powiem, bombą witaminową, białkową, znaczy jajko w ogóle.
Ja może przejdę na
dużo, tak, z dużą ilością, jest tam duża ilość witamin, jest duża ilość składników mineralnych, są wiele składników bardzo zdrowych, bardzo dobrych, także jajka jak najbardziej są zalecane. Osoby, które mają problemy z cholesterolem, mówi się o ograniczeniu jajek, dwóch na tydzień. Myślę, że to zależy, zły stan i poziom cholesterolu jest tak, zależy od wielu czynników, że niekoniecznie od tych jajek. Niemniej jednak trzeba jajka jeść, bo tak jak powiedziałam, mają wiele składników bardzo, bardzo ważnych, ale z drugiej strony ograniczyć je w przypadku, nie jadać codziennie w przypadku wysokiego poziomu cholesterolu, miażdżycy i powikłań. Także tyle na ten temat mogę powiedzieć, ale przy okazji, ponieważ o żurawinie chyba nie będę mówiła całe 30 minut, to postaram się też powiedzieć Państwu na temat wpływu może ilości właśnie cholesterolu na jedzenia jajek na cholesterol. Dziękuję bardzo. To chyba jeszcze, tak? Czy...
No, małe podsumowanie, pani doktor, bo przenosimy się za chwilę już na dożynki. A więc tak.
Mówiąc, myślę z tego dzisiejszej audycji czy programu, tego co mówiłam, jest taki powrót do naturalnego żywienia i te wszystkie stare sposoby kiszenia, powiedzmy sobie, są bardzo ważne. Oczywiście, że wiele osób jest łatwiej pójść do sklepu i kupić, a
słoiczku czy
woleczku, a robić tych przetworów, co nie każdy pani się chce. Ale radzę zastosować się do tych naturalnego pożywienia, dlatego że dobrze przyrządzone warzywa kiszone i kwaszone są na pewno zdrowe, bardziej niż nie wiadomo, czy rzeczywiście spożywamy te bakterie w postaci suplementów. Tych suplementów jest tyle, że trudno je wybrać, tak jak mówiłam dzisiaj, a jednym jesteśmy ludźmi wierzącymi, ale co tam jest w tych suplementach, to Pan Bóg raczy wiedzieć, bo one nie są tak badane jak leki. Leki są badane, natomiast suplementy można sobie napisać na pudełku, co tam jest i nikt nie wie. Można sobie sprawdzić, czy pomogły ewentualnie.
I tam pisze, że takie zawsze ubezpieczenie się,
tak,
że
tak, oczywiście,
że to nie do końca spełnia wszystko,
także
spełnia.
Ja suplementy też używam i kupuję, bo czasem w niektórych przypadkach po prostu inaczej nie można, bo już nie są one, niektóre preparaty, niektóre składniki nie są,
dodatek,
tak, oczywiście, dodatek. Nie są badane. Kiedyś było bardzo bardzo wiele mikroelementów, na przykład jako lek, natomiast w tej chwili jest to suplement i no i na wiarę. Jak pomoże, to chyba coś tam było, jak nie pomoże, to trudno. To tyle, powrót do takiego żywienia, no i oczywiście walka z otyłością poprzez jedzenie w mniejszych ilościach, a przede wszystkim ruch. Ruch, który pomaga, teraz jest aktywność, pomaga w wielu chorobach, także spacery, rowery.
Pływanie.
Będę mówiła w następnych programach na temat żylaków. Jest teraz prawie epidemia choroby żylakowej, też się podkreśla ruch i jeszcze raz.
Tak, to skoro ruch, dziękuję bardzo, pani doktor Urszula Krupa.